Dzieciak koron szczyt, sięga niebios mur. Już od wieków rotnie zakup strzeże polski gór. Każdy flisak wrót, swoją łódkę pan. Lew Dunajcu wiarę w sercu, szczęście w domu ma.
Taka chwila ciszy, chwila tego piękna jest potrzebna człowiekowi, bo to go troszeczkę w inny świat przenosi. Najpiękniejszym miejscem, jak według mnie, to jest Paćmiechowa Skała. Może nie jest najwyższo, bo na nic są od Sokolicy, Sokolica na pewno bardziej taka jest u Kozalso, ale to jest takie urokliwe miejsce, takie jakieś, jakby jakąś tajemnicę miało w sobie. Samo to, że jak płynę pod to, spod Mnichów, pod Paćmiech, to się robi ciaśni. Ten Dunaj się zwęża, ten zakręt jest w prawo, ostry. I robi się jakby mrok. Choć nawet słonko świeci, to się robi tak ciemni. No taka jakaś atmosfera tajemnicza tam jest. Tym bardziej, że chcący spod Paćmiecha popatrzeć na syt, to trzeba mocno do góry głowę zadrzeć. Bo to ściana naprawdę pionowo. A co jest na Paćmiechowej Skale? Jest przez samą przyrodę stworzona podobizna polskiego godła, polskiego orła. I to tyz, jak się tak patrzy i tak sobie myśli, jak to się samo tak mogło utworzyć. Nie w to tu przecież nic nie rzeźbił, nie w to żadnego dłotka tu nie przyłożył, a jednak przyroda sama potrafiła coś takiego stworzyć. I tak nieraz nawet turystów gadał, popatrzcie, jak to się na to świecie układało. Tyle rąk się wyciągało po to ziemię. Każdy by wciął. A tu jest znak, że to przecież polskie było, jest i będzie i potwierdzony tym znakiem, jakby pieczęcią na tej skale.
Gdzie Dunajca prąd, niesie łódek szlur, a na każdej gości pełno jest flisaków dwóch. Każdy flisak zdrów, swoją łódkę ma, chleb Dunajcu wiarę w sercu, szczęście w domu ma. Gdzie Dunajca skręt, targa pienim drzew, koło drogi ludu bogi nuci wnioski swe. Każdy flisak zdrów, swoją łódkę ma. Lew Dunajcu wiarę w sercu, szczęście w domu ma.
Łódka szczelno zaimpregnowano. Może, żeby było to lepiej widać, to już przewrócimy. O. Jak widać, ona się składa z 5 czółen, no bo teraz już trzeba tych osób 12 na łódkę wziąć, no to i nośność musi być większa, więc i szerokość, i długość. Są sprysy, które są flisakowi potrzebne do sterowania łódką. Są smrekowe gałęzie. One zabezpieczają przód łódki, nosy, jak my to gadamy. Przed tym, że jak wpływamy duże fale, żeby no ta woda z przodu do łódki się nie wlewała. I każdy stara się mieć te gałęzie świeże. No i oto jest tu, widzi pani, mo świeżutkie smrekowe gałęzie. Wepchane są pod rozpasztek, bo ten element czołna nazywa się rozpasztek. On jest po to, żeby usztywniać burty. Tak jak kierowca jest przywiązany może do swojego samochodu, jak nim jeździ, na nim zarobią, tak i ja jest przywiązany do swojej łódki. No bo to jest moja własność, muszę w sobie, no nie muszę, ale akurat osobiście w sobie zrobił. No i muszę go nie odbać.
Pani radę tutaj?
To musi pani dać rękę.
Tak. O, śmiało na tym, na ulicy.
To ja sobie sprysy wezmę.
Tak, wstaję sobie.
Przejdę może tu dalej.
Zaczęło się u mnie flisactwo w wieku szkoły podstawowej. No bo już tam z grubsa co ich planował, czy może nie tyle ja osobiście, co ojciec, bo z ojcem pływałem jako pomocnik później. No ale już zachęcał, żeby wyjść z nią na te łódki. Ale już sobie mniej więcej wiedział, gdzie to jest, co to jest. A potem, jak już się zbliżał 18 rok, no bo tam jest 18 roków skończone, żeby zaczynać przygodę z pisarstwem, no to już wcześniej wychodził i już we sobie płynął jako flisok. Już mi ten styrnik, który był koło mnie, sprysę do ręki dawał. No i trzeba było sobie radzić. Pływałem z ojcem, ojciec był mistrzem, ja pomocnikiem na pierwszym roku. Mistrz tam po pomocniku troszeczkę tam zwyrcy, bo jak mu źle jedzie, no to ten z przodu nie dość, że musi to turystu opowiadać, musi się nimi zająć, to jest ten musi patrzeć, jak ta łódka idzie, a to nie jest takie komfortowe, a więc no ci młodzicy, tak samo i ja, no to tam parę razy łopieprza dostał. Do wody trzeba mieć respekt, bo woda to żywioł. Ona jak jest taka niewysoko, no to może nie sprawia takiego wrażenia, jakiegoś zagrożenia, ale nie zawsze jest taka spokojnie płynąca. Nieraz jest woda dużo i dobrze jak akurat ten okres pomocnika, zwłaszcza te pierwsze dni, przypadnie na taką normalną wodę, kiedy fajnie, spokojnie ona sobie płynie. Wtedy no ten strach jest miejsce, bo tu jak ktoś powie, że się nie bał w ogóle, to na pewno cygani. Każdy jakieś tam obawy ma. Choćby nie wiadomo, jaki tam był kozak. No i ja to jest, no te pierwsze razy to człowiek tam troszeczkę strachu co miał. Zwłaszcza w takie miejsca, gdzie ta rzeka przyśpiesza mocno, a w Pininach, w przełomie Dunajca takie miejsca są. Że na przykład nurt jest bardzo szybki, fale duże i nie można pozwolić tej łodce, żeby ona sobie w prawo czy w lewo sama skręcała. Trzeba ją tak prowadzić, żeby nie postawić bokia do fali, bo wtedy by no ta fala wody do łódki wrzuciła nieraz może i tak dużo, żeby to zagrażało bezpieczeństwu turystów. A więc trzeba się starać, żeby nosami do tej fali, żeby prosto ta łódka słała. Na pewno nie można być delikatnym, samo to, że na tą pogodę przeróżną trzeba być odporny. Bo pierwsza burza w przełomie Dunajca na mnie zrobiła wrażenie niesamowite. No tak na otwartej przestrzeni no nie czuję się tego, no gdzieś tam zagrzmi, gdzieś tam błyśnie, ale tu jak we wnętrzu tego przełomu piorun uderzy, to efekty są niesamowite. Mnie się trafiło akurat tak, że my płynęli, to był czerwiec, no przysła burza, tak leciutko, gdzieś tam roz zagrzmiało, gdzieś tam drugi roz i do reszty jak nie pieprznie, przepraszam za wyrażenie, się okazało, że zaraz koło nas łódki w prawy brzeg piorun uderzył. Jak my byli na tej łódce, wszyscy od razu my leżeli na lewej stronie. I ja tylko jak tak popatrzyłem do tyłu, tylko widziałem jak opada jakiś tam muł, mech, który tam ten piorun wyrzucił w powietrze. Tylko tak po wodzie to zaczęło spadać. I ryby zaczęły wypływać do góry brzuchami. A więc ten, rażony tym prądem, no po prostu zostały ogłuszone. Panika była niesamowita. Już chcieli ludzie uciekać, no że nie było jak do brzegu dojechać. Jak przypuszczam, jakby to było takie miejsce, gdzie się od razu do brzegu dopłynąć, to by nas zmusili, żeby my do tego brzegu dopłynęli i pewnie by od razu uciekli. No ale to było akurat takie miejsce, gdzie nie było to możliwe i spokojnie zaczęliśmy tam się rozglądać, gadamy, już przechodzi, tu jest błękitne niebo widać, zaraz będzie po burzy. No i rzeczywiście, jak na nasze życzenie by to było, uspokoiło się wszystko i dopłynęli my szczęśliwie do końca. Także to pamiętaj i myślę, że ci, co wtedy z nami płynęli, to będą pamiętać do końca życia.
Tam, gdzie Dunajca płyną bystre wody, gdzie pod drzewami górackie zagrody, gdzie w skromnej chatce ma kolebka stała, tam razem z ojcem matka mnie chowała.
Flisarstwo w Pieninach to tak turystycznie pierwsza połowa XIX wieku, no bo rok 1832 uważany jest za rok rozpoczęcia takiej turystycznej spływu po Dunajcu. No ale przecież jak ludzie nad wodami żyli, tak samo i nad Dunajcem, jak tu pierwszy ktoś tam osiadł, czy grupa ludzi, no to już te rzeki korzystali. Nie ino ich żywiła, bo przecież ryby w niej zyły, ale również wykorzystywali do transportu. Lisace jest spłynąć na dół, to pół biedy było. To jest dla niej była wtedy lekko robota. Gorzej było wrócić z tymi łódkami nazad. Bo nie było transportu tutaj jak dziś na przystani. W Pioska załadujemy łódkę na samochód i on ją tu wygodnie wywiezie. Wtedy trzeba było te łódki wyciągnąć pod prąd. No i jak chłopy tam tych turystów z Czawnicy z łódki wysadzili, tu rozwiązywali łódkę i zaraz ją wiązali, ale inaczej. Nie, czółna obok siebie i no jedno za drugim, żeby zmniejszyć upór wody. No i jeden brał wtedy linę z przodu, ciągnął to wszystko, a drugi set koło tych łódek miał w rękach taką długą sprysę, nazywała się łódka chacka. Wyjątkowo była, specjalnie była zrobiona po to, żeby można było od brzegu te czółna odpychać, no bo wiadomo, nie wszędzie było tak fajnie przy brzegu. No były i skały, trzeba je było mijać, były miejsca, gdzie trzeba było dali na wodę te łódki odepnąć. A więc szli pininami pod prąd, ciągnęli tą łódkę aż do przystani początkowej. No ja tego nie przeżył na własne skórze, we w tego nie odczuł, ale ojciec mój nie rozpowiadał, bo łódki ciągnął. I goda, jak było jeszcze dwóch zgranych chłopów, no to robota nawet fajnie szła. Ale jak byli tacy, co jeszcze nie mieli wprawy, tam ze sobą pierwszy raz, drugi zaczynali, no to się jego robota nie rozkomplikowała. Tym bardziej, że były miejsca bardzo takie trudne do przejścia. Na przykład nizy skoku Janosika zaraz jest Świnia Skała. Prawie pionowo łączy się z wodą. I tam przejść było bardzo ciężko. Raz woda głęboko koło niej, a więc trzeba było po tej pionowej skale jakoś krok za krokiem iść pomału, żeby przejść. I co ciekawe, jak taki ciągnący łódkę flisok, początkujący, nie wiedział, w toru nogu zacząć wchodzić na tą skałę, to już mu się potem kroki nie zgodziły, już mu się te stopnie czy te półki, na które stopę stawiał, nie zgadzały i nie dało się dalej iść. Trzeba się było wrócić. I właśnie po takich paru próbach nieudanego przejścia, no to narzekali, złorzeczyli, przeklinali tą skałę i z tym też związana jest nazwa Świnia Skała. No, stanęła na drodze jak świnia i przeskoczyła. Jak wspominałem wcześniej, Świnia Skała jest poniżej skoku Janosika. Skok Janosika to jest takie dość wyjątkowe miejsce, bo tam skały wchodzą w nurt, w koryto Dunajca, w nurt rzeki i tam się bardzo koryto rzeki robi wąskie, a przy okazji robi się głęboko, bo tam jest 12 metrów głębokości. Jak wiecie, Janosik to taka postać legendarna, chociaż historyczna, prawdziwa. No i w Pinina ty się o Janosiku wspomina. Tam właśnie w tych skałach na lewo brzegu z Bujnickiego skoku Janosika, są nawet odciśnięte w skale kierpce tego zbójnika. Bo on jak uciekał z Węgier, jak go żandarmi ścigali, to wiedział o tym wąskim miejscu na Dunajcu i tam postanowił, że przeskoczy na drugą stronę. I myślał, że się w ten sposób uratuje, no bo nie każdy miał takie zdolności jak Janosik. I rzeczywiście przyleciał na Dunajec, odbił się z prawego brzegu, przeskoczył na lewy i tak mocno na tym lewym brzegu wylądował, zaraz jego kierpce w tej skale się odbiły. I ślady tych kierpce do dziś tam widać. A cytufina był, ile prawdy w tym zbójnickim skoku jest, no to już zostawił dla każdego, nie wsiedy domyślo. No my wiecie, na tej łódce turystów morznych. Jedni chcą, żeby im na kawę opowiadać, inni by chcieli może posłać jakieś takie poważniejsze rzeczy, ale najczęściej właśnie co, żeby się jednak śmiać, żeby się bawić. I mamy i dla takich fajne miejsca, troszeczkę przed Faćmiechem jest góra, która się nazywa Golica i w tej właśnie górze są skały i my te skały nazywamy Mnichy. Siedem mnichów, bo jest siedem skał. Wygląda, przypominają kaptury i właśnie z tymi skałami związana jest taka legenda. Legenda, która mówi, że te skały to siedmiu mnichów, którzy zostali w nie zamienieni, zaklęci. Za co to tak nawet dokładnie nie wiemy, tam się różnie domyślamy, ale pewności nie ma. W każdym razie to korę cierpią do dziś. I ta kora skończy się dopiero wtedy, kiedy na któryś z plisackich łódek popłynie kobieta, co jeszcze nigdy swojego chłopa nie zdradziła. No i jak spływ istnieje 191 sezon, Tak się se tak nie znalazła, bo ze swego roku jestem w październiku, jak my pływali, to mnichy jeszcze ciągle te skały byli zamienieni. No chyba, żeby w tym roku już jako była, ale nie wierzę. Jak przez 191 roków się taka nie znalazła, to pewnie tym bardziej teraz się nie znajdzie.
Znam ja jeden śliczny zamek, gdzie ma miła przebywa, Siedzi ona na małym stołeczku, białe orły wyszywa. Siedzi ona na małym stołeczku, białe orły wyszywa.
Jest pina Zamkowa Góra. Na tej górze jest dziś są ruiny zamku. Zamku Pienińskiego, jak się go dziś nazywa, albo to jest inaczej Zamku Kingi. I Kinga, no jak najbardziej postać historyczna, chociaż i wiele legend z nią związanych jest. Ale fakty są takie, że kiedy w XIII wieku na Polskę, nie inno na Polskę, na zdali Tatarzy, to uciekała w Pieniny, żeby się przed Tatarami chronić. Zamek był w niedostępnym miejscu. Dziś do jego ruin prowadzi szlak turystyczny, w miarę nawet wygodny, ale kiedyś tak nie było. Kiedyś po pionowej skale od dołu byli wszyscy, którzy na zamku chcieli się znaleźć, wciągani, podobno jakimś kołowrotem, no tak słyszałem. Ale wiele jest legend o Kindze, a zwłaszcza o tym, jak ona tu w Pieniny uciekała przed Tatarami. W jaki to cudowny sposób miała tych Tatarów mylić, jak miała zwodzić tą pogoń. Jedna właśnie z tych legend opowiadała, jak to Kinga uciekając ze Starego Sądca, znalazła się już u podnóża Pienin. Licując, że Tatarzy mogą być blisko, no chce jakoś uratować te swoje siostry, bo nie sama uciekała, bo przecież 70 zakonnic zakonu Klarysek Starego Sącza wraz z nią w Pieniny do zamku uciekało. A więc nie ino o siebie się troszczyła, ale i o te swoje siostry. No i akurat nadarzyła się okazja, bo Kinga, będąc już u podnóża Pienin, widzi chłopa, który na swoim polu sieje pszenicę. I myśli sobie tak, powiem mu, że jak Tatarzy go będą pytać, czy widział uciekających, to nie w godo ino prawdę. I podchodzi do łapa, godo mu coś boze, no daj boze. I gospodarzu, jakbyś czasami w to pytał, czy tu w to się uciekał, to mu powiedzcie, że uciekał, żeście widzieli uciekających. No i poleciały, posłydali. No a chłop został siać. No to wie co rasioł, ale noc go zastała. Na następny dzień idzie, żeby tu pracę swoją kontynuować. I co widzi? Ta pszenica, którą no wczoraj dopiero w ziemię wrzucał, dziś jest dojrzało. No można by ją kosić, no dojrzało, można by ją było zbierać. A więc trzeba taką sytuację wykorzystać. I już nie sieje, ale za co no to pszenicę zbiera, za co ją kosić. I wtedy właśnie nadjechali Tatarzy i pytają go, czy widział uciekający? A on domyślił się, o co chodzi. I godo, ta ja mu Kinga poleciła, prawdo. No widziałem, uciekała tędy, jak ja to pszenicę siął. No i Tatarzy się porozglądali, widzą, że pszenica jest dojrzała, widzą, że chłop pszenicę kosi, no to kupę czasu minęło. No to już dali, nie ścigali, ino się zawrócili, odjechali. I Kinga w ten sposób swoje siostry uratowała, siebie uratowała, no a chłop nie skłamał, nie zgrzysył. No jak pszenica obficie obrodziła, no to miał też z tym rodzinę przez następny dzień wykormić.
Czerwony pan. Oh,
No ja całe życie swoje przeżył. Stromowca pod trzema koronami. Mogę śmiało powiedzieć, że każdy u mnie śmiało może powiedzieć, że jest gór alpiński. Dziadkowie pamiętają, co mój dziadek chodził w Portkaw. Góralski w Portkaw, one może nie były takie wysywane pięknie jak teraz, ale były to portki z sukna, z łowcy wełny i w tych portkach chodził. No a flisak tym bardziej. Musi te portki mieć i ojciec portki miał. I nawet ja po nim te portki łodzicy moje do dziś. Mamy wysywane w nasze tu takie symbole pienińskie, a symbolem Pienin jest oset 9, taki bezłodygowy oset. Co nas jeszcze wyróżnia, jeśli chodzi o portki? Mamy lamówkę czerwoną na boku i ta czerwona lamówka ma no, przypominać, że pod trzema koronami w Sobcano potoku, w sobcanskim wąwozie górale pomogli kiedyś królowi Janowi Kazimierzowi. Kiedy on już jechał do ojczyzny ze Śląska, przejeżdżał między innymi tu przez nasze Pieniny. I tam, jak to pięknie opisał Sienkiewicz w powieści Potop, górale obronili go przed Szwedami. Przelali krew za niego i ta czerwona lamówka to właśnie symbol ty przelany przez górali za króla krwi. Natomiast wysy kosula, przeważnie lniano kosula. Kosula jest pod kamizelką. A kamizelka to jakby taki główny element asy ustroju, element, który się tak najbardziej rzuca w oczy, bo wysyty tymi właśnie pięknymi motywami kwiatowymi. No i na głowie oczywiście, jak każdy górol, mamy kapelusz z czarnego sukna. No, na kapeluszu wokół, nad tym rondem poziomym jest na czerwonym suknie rząd białych muszelek. Muszelki nie z nad nasyw tu zimnych mórz, z mórz ciepłych. A skąd się tu znalazły? No, prowadziły szlaki handlowe z południa na północ, z północy na południe i ci kupcy tu przejeżdżali. No i jak ten taki towar, którego tu nie było, wieźli, no to każdy chciał jakoś ten swój strój przyozdabiać. No to jak innego stać było, to nabywał od nich ten towar, przyozdabiał muszelkami, a podobno flisacy pływali kiedyś dużo dalej, bo nawet do morza, do Gdańska. I żeby się jakoś wyróżnić, żeby ten staż swój podkreślić, to do kapelusa za każdy taki kurs sobie taki flisok jedną muszelkę przysywał. No nie ma zamiaru się stąd nigdzie wyprowadzać, tym bardziej, że tu wybudowałem dom, tu mu rodzinę i dzieci. Dwóch starszych synów do dziś pływają łódkami. Trzeci synów, choć uprawnienia flisackie ma, no w tej chwili łódkami nie pływa, zajął się już inną profesją i mówi, że no nie ma czasu na flisactwo. Nie znaczy to, że w ogóle nie będzie. Zawsze może do flisactwa wrócić. Tyle lat to istniało i my się będziemy starać i staramy się, żeby to nie zaginęło. No bo wcześniej się chodziło, bo gdy w górach widziało się to może z góry, Szczówkorun, ten Dunajec, ale to jednak inaczej. Jak się płynie po tej wodzie, jak się słyszy szum tej rzeki, no to tak jakby z nią był związany, nawet zrośnięty.
Piękny widok stąd, cudny wiatru wiel, lecz piękniejszy, lecz cudniejszy jest flisaku śpiew. Każdy flisak wrót swoją łódkę pcha, Lebulajcu wiarę w sercu, szczęście w domu ma.